Gdyby nie ona, o Robercie Lewandowskim mówilibyśmy bez mrugnięcia jako o najlepszym piłkarzu w historii Bundesligi. Całe swoje życie oddał Bayernowi, mimo że z początku klub nie przyjął go nazbyt sympatycznie. Monachijski odpowiednik Pelego, dobrze naoliwionej maszyny do ciągłego zdobywania bramek. Fenomen, rekordzista, napastnik kompletny, żywa legenda. Podczas gdy w piłce nożnej mamy tendencję do wychwalania technicznych mistrzów, którzy posiadają bądź posiadali olśniewające umiejętności i talent, pozostaje jeszcze coś do powiedzenia o tych, którzy ponadprzeciętnie wykonywali proste rzeczy. Gerd Müller to dwuwyrazowa definicja piłkarza, którego zadaniem było umieścić piłkę do siatki przy jednoczesnym sprawianiu jak najmniejszego zamieszania, bez zbędnych dramatów. On robił to najlepiej i za to pokochały go całe Niemcy. Dzisiejszy hołd składamy jednemu z najbardziej płodnych, ofensywnych piłkarzy, jacy chodzili po tym świecie.
Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Witajcie w ostatnim odcinku serii podcastów, gdzie wraz z Marką Okocim przypominamy Wam najciekawsze wydarzenia i postaci związane z Mistrzostwami Europy. Nazywam się Konrad Szymański. Uważni widzowie mojego kanału na YouTube zapewne zdążyli obejrzeć już film o dzisiejszym bohaterze, gdzie jednak skupiłem się raczej na pamiętnym rekordzie Niemca. Jednak sylwetka tego zawodnika, a właściwie jego historia, jest tak bogata, że zasługuje na osobny, pogłębiony odcinek historii z boiska. Panie i panowie, rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii Gerda Müllera. Wojna zawitała do Nördlingen dość późno. Obudziła mieszkańców bombami, spadającymi gdzie się da. Wiosną 1945 roku doszło do 13 nalotów, w których zginęły 33 osoby. Alianci zniszczyli dworzec kolejowy i kilka domów. Najbardziej uszkodzony jest protestancki kościół świętego Jerzego. Najgorsze przyszło w urodziny Führera, 20 kwietnia 1945 roku. Większość malowniczej, zabytkowej starówki została zrównana z ziemią. Potem wkroczyli Amerykanie, a z nimi pokój. Rodzina Müllerów, która mieszkała przy Sztęgle z Brunnen 6, również przeżyła. Następne dni mieniły się im w kolorze szarym. Szarym jak ich dom, szarym jak przyszłość ludzi w podbitym i okupowanym kraju. Pod koniec wojny Christina Caroline Müller z domu Jung była w ciąży po raz piąty. Urodziła już syna i trzy córki, a druga z nich zmarła w wieku 7 lat. Najstarsza ma już 18, najmłodsza 3. Teraz nosi w brzuchu przyszłego bombowca narodu i nie powinno dziwić, że kopał ją najmocniej ze wszystkich dzieci. W tamtym czasie wielu ludzi zastanawiało się, czy był upragnionym dzieckiem. Dużo się mówi w miasteczku, gdzie wszyscy znają wszystkich. Kiedy Gerhard Müller urodził się 3 listopada 1945 roku, jego matka miała prawie 41 lat, a ojciec Johann Heinrich, pracownik fizyczny, który jeździł wagonikami z węglem, miał 47. Dlaczego małżeństwo w tym wieku i pod koniec straszliwej wojny oraz w obliczu niepewnej przyszłości decyduje się na piąte dziecko? Ludzie sami odpowiadają sobie na to pytanie. Ojciec umiera w kwietniu 1963 roku, matka w marcu, 20 lat później. Chrzest odbywa się 2 tygodnie po narodzinach i można zauważyć, że Gerhard jest jedynym dzieckiem Müllerów, które nie otrzymuje drugiego imienia. Ogólnie dość dziwne okoliczności podsycały spekulacje na temat pochodzenia Müllera. Jego kariera zaczęła rozkwitać, gdy ktoś pierwszy raz powiedział:
spójrzcie na niego. Chłopak z czarnymi jak smoła włosami i ciemnymi oczami. To musi być potomek cyganów.
Nikt tego nie udowodnił. Niespecjalnie wielu ludzi dociekało. Dla przeważającej większości Niemców liczyło się jedno. Gerd był dla nich największym napastnikiem w historii ich kraju i jednym z największych sportowców w ogóle. Pierwsze boisko małego Gerda znajdowało się tuż za progiem jego domu, gdzie codziennie po szkole spotykał się z grupą dzieci, aby grać z nimi w piłkę. I każdy był tym, kogo chcieli w przyszłości naśladować.
Kiedy kopaliśmy na ulicy, zawsze chciałem być Maxem Morlockiem, moim idolem.
Gerd miał na myśli legendarnego napastnika FC Nürnberg, który strzelił prawie 300 goli dla swojego klubu. Młody chłopak z łatwością pobije ten wynik 20 lat później. W wieku około 6 lat, kiedy zaczął uczęszczać do szkoły, zdobył swoje pierwsze bramki, zupełnie niezauważone przez świat. Brat Heinz to jego pierwszy trener. Dał mu pierwszą piłkę, wykonaną z plastiku, a nie ze skóry. Tylko dzieci bogatych rodziców mogły sobie pozwolić na prawdziwe futbolówki. Zupełnie mu to nie przeszkadza. Strzelanie do bramki złożonej z dwóch tornistrów to jego żywioł. Georg Menzinger dostał cynk. Trener seniorów TSV Nürlingen pojechał do Stenglesbrunnen po informacji, że w grupie niezorganizowanej młodzieży może odnaleźć niezwykły talent.
Po prostu tam jedź. Musisz się z nim zobaczyć.
Menzingerowi nie zajęło dużo czasu, aby się zebrać i ruszyć na obserwacje. To, co widzi w tym nie dającym się ustalić dniu w połowie lat 50., nie pozostawia go w stanie całkowicie obojętnym. Pyta małego Gerda, czy nie chce przychodzić do klubu na treningi. Ale jak wielki jest talent Müllera juniora, tak mało jest u niego pewności siebie. Sceptycyzm i wątpliwości będą z nim przez całe życie.
Nigdy nie odważyłem się iść do klubu, ponieważ uważałem, że wszyscy, którzy tam grają, są dla mnie zbyt dobrzy.
Mówił w 1972 roku. Po chwili przezwyciężył nieśmiałość, a jego przyjaciel, Peter Kraus, który występował już dla TSV, zabrał go na trening w któryś z pogodnych pionków. Jego przyszły szkoleniowiec nie zauważył dziurawych butów, w których przyszedł i pozwolił mu dołączyć do gierki. Tylko kapitan dziwi się i dopytuje nowego.
Ej, zgubiłeś tu coś, grubasku?
Gerd udaje, że tego nie słyszy i dziurawi bramkę strzałami. Dwa dni później miał już na sobie zieloną koszulkę TSV i rozegrał mecz z Oettingen, 14 km od domu. W pożyczonych od przyjaciela butach strzela pierwsze oficjalne gole. 3. Potem rozkręcił się już na dobre. Legenda mówi, że tylko w samym roku 1963 miał na koncie 180 trafień. 26 z tych bramek padło w jednym meczu. 2 marca, kiedy Nürlingen pokonało SV Holzkirchen 31-2. Świat nigdy czegoś takiego nie widział.
Nawet wtedy miałem bystre oko. Po prostu szybko wykańczałem swoje okazje.
Pracownicy klubu chcieli wykorzystać fakt posiadania gracza z nieprawdopodobnym talentem. Podobno w tym sezonie 1962-63 skład powiększył się z 15 do 50 chłopców, tylko po to, by mieli okazję trenować z Müllerem. On sam wie, że po biciu rekordu strzeleckiego w piłce młodzieżowej powinien rozwijać się dalej. Poczekał 2 miesiące, zanim nabrał odwagi i poprosił szefa drużyny o przeniesienie w inne miejsce. Odpowiedź jest jednoznaczna.
Chłopcze, zapomnij. Jeśli byśmy to zrobili, przyjdą tu twoi koledzy i będą prosić o to samo.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Zielone Świątki, roku 1964. Nürlingen jedzie na południe kraju, by rozegrać ostatni mecz w ligowym kalendarzu. FC Oberstdorf dostaje 7 ciosów, 4 z nich wymierzył Gerd. Tego dnia zawodnicy widzieli pierwszy raz swojego lidera naprawdę pijanego. Czy świętował kolejne mistrzostwo w lidze amatorów? A może chodziło o to, co powiedział do niego pewien mężczyzna, który podszedł do Müllera i szepnął parę słów. Nazywa się Alexander Kotter i od 33 lat pracował dla Bayernu jako poszukiwacz młodych, potencjalnych gwiazd.
Słuchaj, nie chciałbyś grać dla nas? Jesteś bardzo dobry. Zabiorę cię do Monachium.
Bayern był wówczas drugoligowcem i grał w Regionalliga Południe. Chociaż występowali tam już i Sepp Maier i Franz Beckenbauer, drużyna przegapiła awans do Bundesligi w 64 roku. Wcześniej po Gerda zgłosił się inny zespół ze stolicy Bawarii, TSV 1860, ale skromny 19-latek stwierdził, że elita niemiecka to jednak za wysokie progi. Wybrał Bayern. Po długich negocjacjach TSV otrzymał trochę powyżej 4000 marek niemieckich jako opłatę za transfer. W tamtym czasie Müller dostał też pracę na pół etatu u bawarskiego sprzedawcy mebli. Pensja w klubie nie pozwoliłaby mu na normalne życie. Odrzucił więc pracę spawacza w miasteczku i poprosił matkę, by za niego podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt. Ciekawe byłoby wiedzieć, co Gerd Müller wyobrażał sobie podczas niespokojnych nocy przed przeprowadzką do Monachium. On sam w wielkim mieście, bez rodziny, bez dziewczyny, bez pojęcia co przed nim. Nie zna trenera, nie zna swoich nowych kolegów, nawet z telewizji, bo ta nie pokazuje meczów niższego szczebla. Nie zna też mieszkańców Monachium, a oni nie znają jego. To prawdziwi Bawarczycy, mówią zupełnie inaczej niż w Szwabii. W zasadzie dla młodego człowieka była to przeprowadzka za granicę.
Bałem się dużego miasta, nie miałem prawa jazdy. Przeszedłem 10 km od boiska treningowego do mieszkania na Rosenheimerplatz, żeby zapamiętać drogę.
Otrzymuje od klubu pokój w dzielnicy Heidhausen. Czynsz wynosi 120 niemieckich marek. Jego królestwo to dwa łóżka, stół, umywalka zastępująca prysznic. Szczególnym luksusem jest radio. Tak właśnie wygląda pierwsza stacja Gerda. To oczywiście więcej niż miał wcześniej, w pokoju dwuosobowym z bratem Heinzem, więc całkowicie mu to wystarczało. Nowy adres Müllera pojawił się nawet w prasie branżowej, aby fani wiedzieli, gdzie wysyłać prośby o autografy. Ale on nie ma jeszcze fanów. Co najwyżej kilku szyderców, bo jego wygląd przyciągał dużo uwagi i docinek. Ważył prawie 90 kg przy 176 cm wzrostu. Zwisający brzuch i potężne uda były tymi partiami ciała, których nie dało się ukryć. No i jeszcze ten dialekt. Sepp Maier, z którym napastnik zdobędzie wszystkie gwiazdy piłkarskiego nieba, po latach wspominał prezentację nowego gracza w szatni.
Śmialiśmy się do rozpuku, gdy zobaczyliśmy go po raz pierwszy. Okrągła czaszka z krótko przestrzeżonymi włosami, duży tors, krzywa nogi. A później się przedstawił. Jestem snajperem z Nürlingen. Po tym zaczęliśmy turlać się ze śmiechu.
Szybko się zreflektował. Wziął Müllera na bok i wszystko mu wyjaśnił. Potem razem z Wernerem Olkiem i Adim Kunzwaldem zaopiekował się nowym nabytkiem Bayernu. Gorzej było z trenerem. Zlatko Czajkowski początkowo nie wykazywał entuzjazmu dla młodego, krępego napastnika ze Szwabii.
Co mam zrobić z tym chłopcem? Ta figura. Przecież to niemożliwe, by sztangista był piłkarzem.
W monachijskim Salvator Keller, gdzie zespół tradycyjnie spożywał posiłek na początku sezonu, doszło do wybuchu gniewu szkoleniowca. Kiedy Gerd próbował wyżebrać drugą miskę zupy, trener aż podskoczył i wykrzyknął.
Ty ciągle żresz. Ty mały grubasiek, który nie widzi piłki, kiedy leży pod brzuchem. Nie jesz zupy i ziemniaków. Masz jeść tylko steki, nie pijesz mleka, tylko sok owocowy. Żadnego makaronu i ryżu.
Dlatego Müller początkowo nie mieścił się w składzie zespołu, który z werwą śmiało dążył do awansu do Bundesligi. Dopiero pod naciskiem prezydenta nowy gracz wystąpił wreszcie w barwach Bayernu 18 października 1964 roku przeciwko Freiburgowi i zdobył bramkę w wygranym 11-2 meczu. Potem Gerda wystawiano jako półnapastnika, dzięki czemu częściej pojawiał się w wyjściowej jedenastce. Bawarczycy z łatwością zameldowali się w niemieckiej elicie, a nasz bohater dołożył do tego swoją cegiełkę w postaci 33 meczów i 6 goli. Całkiem niezły start do poważnej kariery. Po 3 tygodniach urlopu spędzonego w swojej małej ojczyźnie, głównie na basenie, Müller wrócił do Monachium wypoczęty i chętny do akcji. Miał wtedy 19 lat i mógł grać w Bundeslidze, którą niemiecka federacja powiększyła z 16 do 18 drużyn. Tak się akurat złożyło, że jego debiut przypadł na derby z TSV, przegrane 0-1. Sezon dla Bayernu wypadł znakomicie. 3. miejsce w tabeli, ale również triumf w Pucharze Niemiec. Pierwszy tytuł od 9 lat. A Gerd miał solidny rok. 14 trafień w 33 występach. Dostał również zadanie specjalne w spotkaniu z HSV, kiedy z konieczności musiał stanąć na bramce, gdy Sepp Maier złapał kontuzję. W kolejnym sezonie osiągnął ostateczny przełom. Z 28 golami został najlepszym strzelcem Bundesligi razem z Lotharem Emerichem i otrzymał zasłużony tytuł piłkarza roku. Wstęp do kariery Müllera, która go przerośnie. Równolegle z rozwojem napastnika Bayern stawał się potęgą. Zdobywając Puchar Zdobywców Pucharów w 1967 roku, Monachijczycy sięgnęli po swój pierwszy międzynarodowy tytuł. Następnie seryjnie wygrywał krajowe dublety. Nim się obejrzał, został liderem reprezentacji. Gerd Müller zawdzięcza tytuł piłkarza roku 69 nie tylko bramkom zdobytym dla Bayernu, a głównie dzięki swym osiągnięciom w ekipie Die Mannschaft. Drużyna narodowa, która nie dostała się na Mistrzostwa Europy po kompromitującym 0-0 z Albanią w końcówce roku 67, musiała za wszelką cenę awansować na Mundial w Meksyku. Jednak kolejny raz miała spore trudności w eliminacjach i bez Gerda prawdopodobnie nigdy nie poleciałaby za ocean. Napastnik zdobywał gole w każdej z 6 gier i kultywował rolę zbawiciela w potrzebie. Na Cyprze, kiedy wszyscy już zrezygnowali z próby pokonania bramkarza, on zrobił to w 92 minucie. W Norymberdze ponownie strzelił jedynego gola w 88 minucie. Reporter ZDF Helmut Bend mówił wtedy: odkąd Gerhard Müller zaczął grać w kadrze narodowej, potwierdził to, co znawcy tematu kiedyś odrzucili. Mecz trwa 90 minut, czasem 92. Kiedy pod koniec maja 1970 roku w Meksyku rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, wiele rzeczy wyglądało inaczej. Po raz pierwszy turniej transmitowany był w telewizji w kolorze. Po raz pierwszy trener reprezentacji mógł zastąpić 2 zawodników podczas meczu, a to ze względu na nieznośne upały. Również po raz pierwszy sędziowie mogli pokazywać piłkarzom żółte i czerwone kartki, mimo że z tej drugiej opcji żaden z arbitrów nie skorzystał. Poziom natomiast nigdy nie był tak dobry i tak wyrównany. Dość powiedzieć, że rozegrano nawet 2 mecze stulecia. Niemiecka drużyna przygotowywała się w miejscowości Leon. Gracze odpoczywali w sielankowym ogrodzie, kąpali się w wielkim basenie i pili piwo na jego brzegu. Gerd Müller był w niebo wzięty.
Czuliśmy się jak w raju. Mało kto myślał o piłce, ale jednak musieliśmy tu wygrać.
Po raz pierwszy Niemcy wygrywają wszystkie spotkania w grupie. Nie ma nawet nad czym się rozwodzić. Trochę męczą się z Marokiem, kończąc na 3-2. Rozbijają Bułgarię 5-2 i na koniec dają lekcję Peru, pokonując przybyszów z Ameryki Południowej 3-1. Gerd ma już na koncie 7 goli, w tym 2 hat-triki. Trener Helmut Schön po awansie do ćwierćfinałów pozwala na nieco więcej ekstrawagancji. Kieliszek musującego wina dla wszystkich. W rewanżu piłkarze wrzucają go do basenu. Müller nigdy by czegoś takiego nie zrobił, ale i tak jest w centrum zainteresowania. Przed walką o półfinał ze starymi znajomymi z Anglii, Bobby Charlton powiedział:
Dopiero tutaj, w Meksyku, zdałem sobie sprawę z tego, że Niemcy mają tak niezwykłego strzelca w składzie.
Gdy Gerd łamie zęba na twardej skórce od chleba, wszyscy uznali to za dobry omen. Udał się do dentysty z Leon, doktora Gustava Rodriguez'a. Ten czuje się tak zaszczycony, że nie bierze od Niemca ani grosza za usługę. Ze względu na telewizję, mecze odbywały się w porze lunchu. Początek starcia z Anglikami przypadł na godzinę 12. Napastnik mógł sobie wtedy pomyśleć o swoich ulubionych bohaterach filmowych z dzieciństwa, Garym Cooperze i Grace Kelly. W samo południe wygrał dobry facet, a jak będzie w Leon? Kto wyzionie ducha w walce na śmierć i życie w gorącym mundialu? Po 50 minutach Niemcy znaleźli się na skraju porażki. 0-2. Lecz potem Beckenbauerowi udało się nawiązać kontakt po indywidualnej akcji. W 82 minucie piłka trafia w głowę Uwe Zillera i również ląduje w siatce. Rozpoczęła się dogrywka. Wyspiarze byli coraz bardziej zmęczeni. W 108 minucie Hennes Lohr dośrodkował, a Müller znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Jak bohater westernu, w idealnym momencie wyciągnął rewolwer i wystrzelił. To on był szeryfem tego miasteczka. Angielskie media mówiły o bombowcu, strasznym Müllerze. Trener Schön o jednym z najwspanialszych meczów w historii niemieckiej reprezentacji, a prasa światowa nawet o meczu stulecia. Ci ostatni się mylą. Ten nadszedł 3 dni później. Po 4 zwycięskich meczach Die Mannschaft musieli opuścić Leon i udać się do miasta Meksyk, aby zmierzyć się z Włochami o finał najważniejszej piłkarskiej imprezy. Dostają jednak coś w zamian. Rywale mają przeciwko sobie cały stadion. Włosi popełnili jedno przestępstwo, którego Meksykanie nie mogli przebaczyć. Wyeliminowali ich drużynę w ćwierćfinale. W dodatku nikt nie ceni ich stylu, ohydnego Catenaccio. Dość powiedzieć, że Italia awansowała z grupy z bilansem bramkowym 1-0. Zwykle wystarczał im jeden gol, aby wygrać. Ich defensywny styl pomaga włoskim klubom osiągać międzynarodowe sukcesy, a squadra Azzurra zdobyła w ten sposób tytuł Mistrza Europy w 1968 roku. Kiedy objęli prowadzenie po 8 minutach, widzowie przygotowywali się do meczu bez wielkich wydarzeń. Włosi zazwyczaj dowodzili wynik do końca. Jednak 17 czerwca 1970 roku, w dzień, który jest świętem państwowym w Niemczech, nic nie było normalne. Nawet jeśli tak wygląda przez dłuższy czas. Włochy się bronią, a sędzia Yamasaki z Meksyku przeoczył najoczywistsze faule na podopiecznych Schöna. Selekcjoner już udzielał wywiadu dziennikarzowi agencji, kiedy ostatnie dośrodkowanie Jurgena Grabowskiego wpadło w pole karne w doliczonym czasie gry. Tam całkowicie zgubiony z radarów Karl-Heinz Schnellinger bez problemów trafił z woleja. Dogrywka. Już w dodatkowych 30 minutach działy się prawdziwe cuda. Obie drużyny co chwilę zadawały sobie ciosy. Tarcisio Burnić na 2-1. Müller znów wyrównał. Luigi Riva dorzucił 3. dla Italii, tylko po to, by zobaczyć, jak po 6 minutach Müller ponownie doprowadza do remisu. Każdy, kto poszedł później po piwo do lodówki, stracił decydującego gola. 14 sekund po wznowieniu gry Gianni Rivera po raz 4. i ostatni umieścił futbolówkę w niemieckiej bramce. Na pierwszy rzut oka osiągnięcie wielkich rzeczy nie jest wielkim pocieszeniem. Zwycięzcy i przegrani padli na murawę wyczerpani. Marzenia o mistrzostwie skończyły się, ale ojczyzna była dumna. Najpopularniejszy dziennik Bild prosi fanów. Przyjmijcie ich jak mistrzów świata. W wygranym meczu o trzecie miejsce z Urugwajem, 1-0, Gerd Müller pozostał z pustymi rękoma. To nie ma większego znaczenia. Został królem strzelców imprezy z 10 golami i otrzymał złoty zegarek o wartości 2000 marek. Po wylądowaniu we Frankfurcie piłkarze przejechali przez miasto otwartym autokarem. Po drodze pozdrawiało ich 60 tysięcy szczęśliwych fanów. Bombowiec narodu mógł wtedy odczuwać pewien niedosyt. Za 4 lata w tym samym mieście zapewni Niemcom finał w totalnie absurdalnym meczu. Przedsezonowe treningi latem 1971 roku. Niewielu w Bayernie rozpoznało Gerda. Dla tych, którzy choć trochę znają jego karierę, może się to wydawać kłopotliwe. Przecież znał go cały świat. Tymczasem Müller rozpoczął misję przeobrażenia się ze złotego chłopca w mężczyznę. Powiew młodzieńczego cudu zniknął zastąpiony imponującym wąsem i aurą wzmożonej determinacji. Często znany ze swojego niskiego wzrostu i krępej postury ciała, teraz wzmocnił sylwetkę solidną warstwą mięśni. Przy wadze 72 kg był w szczycie swojej fizycznej formy. Nikt nigdy nie widział go tak szczupłego. Co było powodem tej transformacji fizycznej oraz psychologicznej? Porażka z sezonu 1970-71. Dla wiecznie triumfującej ekipy Bayernu z początku lat 70. przegrana oznaczała jedynie zajęcie drugiego miejsca w Bundeslidze i zdobycie nagrody pocieszenia w Pucharu Niemiec. Dla 25-latka to dotkliwa klęska, osobista i trudna. 22 bramki nie dały mu armaty dla najlepszego strzelca. Zniewaga, która wymagała krwi.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Lothar Koblun z Oberhausen pokonał go 2 golami, więc wakacyjne plany Der Bombera zostały porzucone. Müller wyróżniał się od innych śmiertelników tym, jak reagował na drugie miejsca. Ponieważ późne lato niechętnie przekształciło się w typowo malowniczą, bawarską jesień, niewiele było oznak, co może się w tym sezonie wydarzyć. Niewykorzystane rzuty karne, strzelenie tylko jednego z łącznie 12 goli Bayernu i nieco skromne 4 trafienia w 10 meczach. Nie do końca szło to zgodnie z planem. Musiał chwilę poczekać, aż worek się rozwiąże. Październik przyniósł 5 bramek w 2 meczach z Duisburgiem i Hamburgiem, w tym hat-trick w niespełna kwadrans. W listopadzie oddał 4-bramkową salwę w wygranym 11-1 szlagierze z Borussią Dortmund. To do dziś hańba dla kibiców Schwarzgelben. Po przerwie zimowej Passa ożywiła się, kiedy zdobył 5 z 7 goli, które Bayern wpakował największemu rywalowi Müllera w walce o statuetkę dla najlepszego napastnika, Koblunowi i jego Oberhausen. Nadchodziła wiosna i kulminacja niezwykłej kampanii. W czerwcu 1972 roku Die Roten zostali mistrzami ligi po raz trzeci w historii, a Müller jako pierwszy przekroczył magiczną liczbę 40 bramek w jednym sezonie. Monumentalny wyczyn miał miejsce 3 czerwca w starciu z Eintrachtem Frankfurt. Zanotował wówczas hat-tricka. To wtedy Erich Ribbeck, trener Orłów, miał powiedzieć:
naprawdę, zamieniłbym 2 Beckenbauerów na 1 Müllera.
A Gerd Trinkeln, środkowy obrońca Eintrachtu, zupełnie bezbronny w walce z napastnikiem mistrzów, powiedział coś, co dla każdego atakującego byłoby pięknym komplementem.
On robi takie rzeczy, których nikt inny na tej planecie nie byłby w stanie zrobić. Jedynym sposobem, aby go zatrzymać, jest zakucie go w kajdanki.
Po potwierdzeniu nagrody dla najlepszego strzelca, nasz bohater obserwował z trybun, jak jego drużyna bierze tytuł, wygrywając ostatni mecz z Schalke 5-1. Sprytny Gerd uznał, że niepotrzebne jest dodawanie kolejnych sił na podkręcenie rekordu i wybrał odpoczynek przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Kto wie, czy gdyby Niemiec nie odpuścił, to najlepsze osiągnięcie strzeleckie być może wytrzymałoby dłużej niż 49 lat. Tego się nie dowiemy. Faktem jest, że golem w ostatniej minucie z Augsburgiem Robert Lewandowski zmazał wynik Niemca. Prawie półwieczny rekord przeszedł do historii za sprawą bombowca z Polski. Odbywające się w sąsiedniej Belgii Euro 72 miało zadziwiająco minimalistyczny format. Turniej, w którym rywalizowały tylko cztery drużyny, wymagał trzech miast gospodarzy i składał się z zaledwie czterech meczów. RFN rywalizował w dwóch z nich, a Müller zdobył po dwie bramki w każdym. Najpierw odprawił z kwitkiem w półfinale gospodarzy, stworzył intrygujący finał przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a później tych samych Sowietów zatopił na Heysel. W ten sposób Gerd dokończył to, co zaczął, koronując swój kapitalny sezon. We wszystkich meczach – towarzyskich, ligowych, pucharowych, międzynarodowych, halowych i charytatywnych – w sezonie 71-72 Müller zanotował imponującą liczbę goli – 151 w 100 meczach. W lipcu 1973 roku Barcelona próbowała podpisać kontrakt z 28-latkiem, ale natknęła się na ścianę. Katalończycy zaoferowali Bayernowi opłatę za transfer w wysokości 3 milionów marek i roczną pensję w takiej samej wysokości zainteresowanemu piłkarzowi. Co ciekawe, weto postawił nie zarząd Monachijczyków, a niemiecki związek piłki nożnej. DFB zagroziło Müllerowi, że jeśli wyjedzie z kraju, to nie będzie mógł wziąć udziału w mundialu, który miał zostać rozegrany na niemieckich boiskach. Szokująca transakcja upadła w przedbiegach. Piłkarz zaś dał wyraz swojego niezadowolenia w liście otwartym.
Szanuję decyzję DFB. Osobiście uważam, że zgodnie z niemiecką ustawą zasadniczą stoję na stanowisku, że każda osoba w Republice Federalnej ma prawo do swobodnego wyboru zawodu.
W nagrodę za lojalność sięgnął po historyczny triumf w Pucharze Europy. I to nie raz. Trzy razy z rzędu w latach 1974-76. Za każdym razem był najskuteczniejszym zawodnikiem Die Roten, a dwa razy w ogóle w całych rozgrywkach. W 1974 strzelił dwie bramki w finałowym dwumeczu przeciwko Atletico Madryt. Ten rok w ogóle był magiczny. Po zakończeniu świętowania europejskiego triumfu na ulicach Monachium na Marienplatz przy 50-tysięcznej hałas trzefanów, sześciu mistrzów, w tym Gerd, zaczęło przygotowywać się do jeszcze poważniejszej imprezy. Mistrzostwa świata tego roku odbywały się w ich kraju. Krótkie wakacje nadal były możliwe. Müller spędzał je we Włoszech, w miejscowości Abano pod Wenecją. Każdego wieczoru trenował tam przez godzinę w miejscowym klubie piłkarskim przy 34 stopniach Celsjusza.
Pociłem się jak koń, ale podejrzewałem, że mundial odbędzie się w skrajnych warunkach pogodowych.
Nawet nie wiedział, jak bardzo trafił w dziesiątkę. Zgrupowanie. To były koszary. Piłkarzy na każdym kroku pilnowały służby. Pustkowie, nuda, pokoje dwuosobowe, spartańskie warunki, zakaz wjazdu na teren. Zawodnicy nawet do kościoła mogli się udać tylko z eskortą. To lata terroru i niepewnego jutra. RFN po doświadczeniach z Igrzysk Olimpijskich w Monachium nie chce być kojarzony kolejny raz z krwawą łaźnią, taką jak dwa lata wcześniej w Wiosce dla sportowców. Czołowe postacie, Franz Beckenbauer i Gerd Müller, wprowadzili się do jednego pokoju. Kaiser miał przy sobie nawet pistolet. Trzymał go pod poduszką. Lepiej dmuchać na zimne. Gerd był pod silnym wpływem Beckenbauera, kapitana drużyny. Poszedłby za nim w ogień. A Franz potrzebował swojego żołnierza do każdej bitwy. Napastnik już nie do końca odgrywa rolę, jaką miał w Meksyku, chociaż publicznie marzy.
Zostać najlepszym strzelcem mistrzostw dwa razy z rzędu byłoby wspaniale. Jak dotąd nikomu się to jeszcze nie udało.
Aby to zrobić, ponownie przywołuje stare duchy. Dostaje numer 13. Zgolił też wąsy. ale po pierwszej rundzie grupowej strzelił tylko jednego gola, raczej bez znaczenia, w wygranym 3-0 meczu z Australią. Porażka 0-1 z NRD w Hamburgu rozpoczęła długą noc, zakończoną ucieczką Sepa Majera i Uli Hennesa, którzy chcieli odwiedzić swoje żony. Robią to, posługując się samochodem policjanta. Niewiele brakowało, a trener przestałby kontrolować szatnię. Wtedy do akcji wkroczył Beckenbauer. To on przeprowadził wielkie, płomienne przemówienie, pełne wzniosłych słów o wspólnocie i dążeniu do jednego celu. Od tego czasu następują już tylko zwycięstwa. Także i Müller rozwiązał worek z bramkami. Trafił z Jugosławią w dość niecodziennych okolicznościach, mianowicie leżąc na murawie. Potem przychodzą mecze w deszczu. To był prawdziwy wonny festiwal. W spotkaniu ze Szwedami w Düsseldorfie powinien dwa razy wpisać się na listę strzelców, ale czterokrotnie robią to jego koledzy. Niemcy są na dobrej drodze do finału, lecz we Frankfurcie muszą jeszcze pokonać Polskę, prowadzoną przez Kazimierza Górskiego. Waldstadion, piękny, odpisowany na Mistrzostwa Świata, ale z jednym felerem. Nie ma systemu drenażu, co mści się na organizatorach. Deszczowe godziny sprawiają, że murawa jest nie do odtworzenia. Widzowie z rozbawieniem obserwowali, jak miejscowa straż pożarna próbuje wysysać wodę. Sędzia Erich Linemeyer z Austrii wie, że jeśli nie gwizdnie początku meczu, harmonogram mundialu stanie na głowie. Finał musiałby się wtedy odbyć w poniedziałek. Nikt nawet nie wyobraża sobie takiego scenariusza. Najdziwniejszy mecz Mistrzostw Świata rozgrywany był na zielono-brązowym jeziorze. Sepp Maier stawał na głowie, by nie stracić gola. Natomiast o zwycięstwie zdecydowała bramka Gerda Müllera.
Müller, gol! Gerd Müller i 1-0 dla gospodarzy w meczu z Polską.
Jestem w siódmym niebie. Nie wiem, jak udało mi się na chłodno wykorzystać tę sytuację.
Komentarz cokolwiek dziwny. To tak, jakby najlepszy architekt na świecie po ukończeniu domu zastanawiał się, w jaki sposób zamontował okna. Nazajutrz poszedł do pokoju selekcjonera z wyznaniem.
Trenerze, po mistrzostwach chciałbym zakończyć reprezentacyjną karierę. Zrobię jednak wszystko, co w mojej mocy, żeby zdobyć złoto.
Dokładnie rozważył ten krok. Ma wprawdzie tylko 28 lat, ale ciągłe rozjazdy go męczą. Rzadko bywa w domu. Córka mówi do niego wujek. W dniach poprzedzających finał z Holandią męczyły go niepokoje. Nie spał w nocy przed najważniejszym meczem swojego życia. Nawet cicho słucha radia, gdzie wróżka przepowiada zwycięstwo Oranie 2-1. Śniadanie rozluźniła serenada na cześć jubilata. Jürgen Grabowski, facet, któremu reprezentacja tak wiele zawdzięczała, skończył tego dnia 30 lat. Potem grupa zabijała jakoś czas do pierwszego gwizdka. W drodze na stadion Helmut Schön ponownie pyta zawodników.
Ale na pewno wszyscy zabraliście buty?
Dziś można się z tego śmiać, ale 4 lata wcześniej w Meksyku Willi Schulz właśnie z tego powodu usiadł na ławce rezerwowych w starciu o trzecią lokatę. Na miejscu ponownie pojawiają się rysy na tak osławionej niemieckiej perfekcji. Ordnung muss sein nie ma tu zastosowania. Brakuje chorągiewek narożnych, więc sędzia nie chce rozpocząć meczu. Udało się je znaleźć po krótkiej chwili. W pierwszej połowie kibice widzą 2 rzuty karne. Pierwszego dla Holendrów egzekwuje Johan Neeskens. Drugi podyktowany został dla gospodarzy. Na zimno wykorzystuje go Paul Breitner. W 44 minucie następuje decydująca akcja między Grabowskim, Bonhoeffem i Müllerem. Ten ostatni pakuje piłkę do siatki. 68 gol w koszulce z czarnym orłem, 14 na mundialu, ostatni dla reprezentacji i jeden z najważniejszych. Kiedy dramatyczna gra dobiega końca, Gerd rzuca się na ziemię i wydaje się dziękować Bogu. Ręce wędrują ku niebu. Pożegnanie z Bayernem nastąpiło 5 lat później, po opowiedzeniu Auf Wiedersehen reprezentacji. W 1979 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych na spokojną sportową emeryturę. Wkrótce potem zakończył profesjonalną karierę, co stanowiło początek poważnych problemów, zwieńczonych chorobą alkoholową. Po kilku latach w USA nie udało mu się opanować języka angielskiego, co prowadziło do wyobcowania. Restauracja na Florydzie, której był właścicielem, utrzymywała się w dużej mierze z turystów z Niemiec. Problemy natury prywatnej po zawieszeniu butów na kołku wpędzały Müllera w życiowy marazm, który pogłębił się po powrocie do Monachium w 1984 roku. Po latach mówił o tym kłopocie Uli Hoeneß.
Stawiali mu kolejkę, a następnie chwalili się, że go znają.
Pustkę ratował alkoholem. Wtedy zaopiekowali się nim starzy koledzy z boiska, Franz Beckenbauer i Uli Hoeneß. Dużo zawdzięcza zwłaszcza Beckenbauerowi, najlepszemu przyjacielowi z czasów kariery. Sam Kaiser twierdził później, że po prostu nie mógł zostawić go w potrzebie.
Miałem ogromne szczęście dzielić z nim pokój na wyjazdach przez wiele lat. Był mi jak brat. Moim zdaniem to najlepszy zawodnik Bayernu w historii. Za 100 lat ludzie nadal będą go wspominać.
Po udanej rehabilitacji życie bombowca zaczęło zyskiwać cieplejsze barwy. Działacze Bayernu zaoferowali Müllerowi pracę przy szkoleniu młodzieży. W Bawarii osiadł już na dobre. Jako asystent w trakcie meczów łącznie zasiadał na ławce 779 razy. Najskuteczniejszy niemiecki napastnik wszechczasów miał czym zająć myśli. Koledzy z boiska wyrwali go ze szponów depresji. Z czasem jednak zaczęły nasilać się inne kłopoty zdrowotne. W 2011 roku u Müllera zdiagnozowano pierwsze symptomy choroby Alzheimera. Przez długi czas klub ukrywał te informacje, ale w 2015 roku wszystko wyszło na jaw. Najskuteczniejszy napastnik w historii Bundesligi usunął się w cień. Dożywa spokojnej starości, z dala od świata futbolu. Jego legenda będzie dalej głośna. Wciąż jest on najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Zdobył łącznie 365 goli. Gdyby nie on, być może nie byłoby takiego Bayernu ani takiej niemieckiej kadry, jaką widzimy obecnie. To zawsze powtarzał Beckenbauer.
Bez Gerda Müllera wciąż prawdopodobnie bylibyśmy w drewnianej chatce, która kiedyś była siedzibą naszego klubu.
Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Zostawcie na YouTube łapkę w górę pod tym odcinkiem oraz komentarz z propozycją kolejnej postaci do serii legendarnych. To naprawdę jest istotne. Bardzo dziękuję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do usłyszenia.